Jest w tej chwili zimno na dworze. To nie znaczy nic, bo atmosfera w budynku będzie wzrastała, temperatura z minuty na minutę. Witamy dzisiaj na Dniu Nowej Szansy. Ja nazwałbym go Dniem Nowej Nadziei, ponieważ wszyscy go znamy, wszyscy wiemy, kim był, kim jest, ale nie wszyscy wiemy, jak wielką miłość obdarzył nas, jak wielką miłością obdarzył nas ludzi. Jak wiele zmieniło się w naszym życiu dzięki Niemu. I właśnie dzisiaj, w tym dniu, w Dniu Nowej Szansy, będziemy słyszeć świadectwa ludzi, w których życiu dokonał tak wiele. Dziękuję. Dzień Nowej Szansy uważam za otwarty.
Witam serdecznie wszystkich przybyłych. 10 października 2004 roku Grzegorz, mój przedmówca, przyszedł tutaj po raz pierwszy. Jako bezdomny, jako uzależniony od alkoholu. Dzisiaj jest człowiekiem, który jest wolny od nałogów i ma perspektywę, ma nadzieję. Dzisiaj może innym mówić to, co przeżył. I dzisiaj jest Dzień Nowej Szansy. Dla każdego, kto tej nowej szansy w swoim życiu potrzebuje. Witam serdecznie gości, którzy dzisiaj zaszczycili nas swoją obecnością. I tak na tym miejscu bardzo serdecznie i gorąco witamy prezydenta miasta Dąbrowa Górnicza, pan Jerzy Talkowski. Witam również przedstawiciela służby zdrowia i profilaktyki uzależnień, panią Magdalenę Krypciak. Witam również panią psychoterapeutkę, panią Izabelę Strzelecką. Witam gorąco i serdecznie tych, którzy przyjechali z gór, wiąząc nam świeże powietrze. I witam grupę z Ustronia, z Edwardem Błachutem. Damy. Witam przedstawiciela Kościoła Filadelfia w Bielsku Białej, Kazimierza. Przepraszam? Kolczyk, przepraszam. Witam grupę Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego z Krakowa i szefa tej grupy, Jerzego Koniecznego. Witam Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Dom Nadziei Jaworzno. Witam grupę z Jastrzębia Zdroju. Witajcie. Mam pytanie, czy jest ktoś, kto reprezentuje klub Arka z Jaworzna? Nie ma. A grupę z Mysłowic? Nie ma. Mam nadzieję, że dojadą. I również witam was wszystkich, którzy postanowiliście przyjść może z potrzeby, może z ciekawości, ale osobiście wierzymy, że ten, o którym mówił Grzegorz, Jezus Chrystus, ma moc dzisiaj, aby dotknąć się każdego serca na tym miejscu. Dzisiaj będziemy mówić dobrą nowinę. W świecie, gdzie bombardują nas złe wiadomości, dzisiaj chcemy mówić dobrą nowinę, Ewangelię. Będą też wykłady, będą relacje ludzi, którzy byli na dnie, a dzisiaj mogą być przykładnymi ojcami, przykładnymi mężami. Witam również pastora naszej społeczności, Jarosława Ściwiarskiego. Przywitajmy. Przedstawię pokrótce plan. Więc po tym rozpoczęciu, po powitaniu będziemy mieć chwilę jeszcze z pieśniami, z muzyką. Później będą wykłady. O 12 godzinie będzie przerwa na kawę. Po przerwie znowu będą wykłady. O 14 będziemy mieć obiad, o 15 podwieczorek i o godzinie 17 będzie ewangelizacja. Także Boże Słowo mówi, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Kilka technicznych spraw. Ubikacja dla mężczyzn jest po lewej stronie, ubikacja dla kobiet po prawej stronie. Natomiast punkt, gdzie można zapalić, jest tutaj na podwórku. Proszę, żeby nie palić przed kaplicą, przed zborem tutaj, ale proszę, żeby udawać się do wyznaczonego punktu. Tam będą drzwi otwarte, służba porządkowa tam pokieruje. Poproszę pastora teraz naszej społeczności, aby zabrał głos.
Słysząc, jak wielu różnych ludzi zebrało się dzisiaj na tym miejscu, powiem, dech mi zaparło. Myślę, że to historyczna, że to ważna chwila dla nas, to wielki zaszczyt gościć was, drodzy przyjaciele, szanowni goście, właśnie w takim niezwykłym dniu. Myślę, że również to historyczny moment i bardzo ważny moment dla nas wszystkich. Dlatego, że jeżeli tak wielu różnych ludzi z różnych środowisk jest gotowych połączyć swoje siły, to w tym musi być palec Boży. Czy mam rację? Wierzymy, że tak właśnie jest dzisiejszego dnia. Mam nadzieję, że nasze spotkanie dzisiaj będzie również wielkim świadectwem dla tego miasta, będzie świadectwem dla nas, że pomimo różności, pomimo pewnie różnych punktów spojrzenia na rzeczywistość, są rzeczy, które mogą nas połączyć, ale przede wszystkim to jest spotkanie chrześcijańskie i ja wierzę, że jest ktoś, kto może nas połączyć i tą osobą jest Jezus Chrystus. I modlimy się o to, by dzisiaj to zgromadzenie było zbudowane właśnie na tym fundamencie i dotykało potrzeb życia każdego człowieka. Nikt z nas, bez względu na to, jakie stanowisko obejmuje albo jakiego nie obejmuje, nie jest mu obojętny. My wszyscy jako ludzie przeżywamy różne stany, różne chwile w swoim życiu i z pewnością potrzebujemy Jego błogosławieństwa, potrzebujemy Jego wsparcia. To, co dzisiaj będziemy słyszeć, to, co będziemy mówić, jest wyrazem tego, jak wiele Jemu zawdzięczamy. Również istnienie naszej społeczności zawdzięczamy naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Nie byłoby tego miejsca, nie byłoby nas, nie byłoby tej wspaniałej idei, gdyby nie Jego dzieło, gdyby nie Jego ofiara, gdyby nie Jego moc i miłość, która jest w stanie również dotykać nas i dzisiaj tutaj. Wierzę, że kolejne wydarzenia będą olbrzymim świadectwem, ale też będą mocno dotykać każdego z nas. Ja jestem dumny, że możemy dzisiaj gościć na tym miejscu, jeżeli tak mogę powiedzieć, ojców naszego miasta, ludzi, którym naprawdę zależy na tym. Pan prezydent zaszczycił nas swoją obecnością. To historyczny moment, dlatego że po raz pierwszy jest dzisiaj razem z nami, ale mam nadzieję, że nie po raz ostatni. I na jesień będziemy przygotowywać nabożeństwo dziękczynienia i mam nadzieję, że to również będzie wspaniała okazja, byśmy wtedy, wspominając ten rok, również wspomnieli to wydarzenie. I myślę, że atmosfera tego wydarzenia nie tylko zależy od wspaniałej grupy uwielbiającej, muzycznej, która stoi przed nami, od brata Mirka, który będzie to prowadził i was, którzy będziecie występować, ale od każdego, kto jest na tym miejscu, również od ciebie. Może przyszedłeś tutaj po raz pierwszy, ale chcę powiedzieć, że jesteś ważną osobą na tym miejscu. My dzisiaj tutaj stajemy równi przed Bogiem, ponieważ Bóg nie zbudował społeczeństwa piramidalnie, ale horyzontalnie. Dla Niego każdy z nas jest ważny. Ktoś musi przewodzić, ale każdy z nas ma dla Niego znaczenie. Gdyby miał przyjść jeszcze raz na ten świat i Ty byłbyś jedyną osobą tutaj, to przyszedłby dla Ciebie. Przyszedł, ponieważ bardzo, bardzo Cię kocha. I mam nadzieję, że będziemy tego mogli doświadczać. Jego miłości, naszej akceptacji, Bożego błogosławieństwa. Pochylmy na chwilę nasze głowy, aby pomodlić się, aby poprosić Boga o Jego błogosławieństwo i rozpoczniemy. Panie nasz, Zbawicielu Jezusie Chrystusie, dziękujemy Ci za to, że darowałeś nam tą piękną chwilę, kiedy możemy być zgromadzeni przed Twoim obliczem, w Twoim majestacie i Panie doświadczać Twojej miłości, Twojego przebaczenia. I tak jak wysłuchamy, Panie, Twojego uzdrowienia, dziękujemy Ci, że Ty jesteś Bogiem, który był, który jest i który będzie. Panie, bez Ciebie nie ma nadziei, bez Ciebie nie ma przyszłości, ale budując nasze życie na fundamencie, którym Ty jesteś, Panie, wierzymy, że możemy rozpocząć nowy rozdział w naszym życiu, że ktoś zgubiony, ktoś nędzny, ktoś, Panie, pokaleczony, dzisiaj przygarnięty przez Ciebie, dotoczony Twoją miłością, może rozpocząć nowe życie. Dziękuję Ci za tych wszystkich, którzy wkroczyli na tą wąską drogę, niełatwą, pełną wyznań i trudności, wyzwań, ale Panie, też wartą kroczenia, ponieważ ileż błogosławieństwa, ileż chwały, Panie, ileż radości spłynęło do naszego serca z tego powodu. Błogosław każdą część, Panie, tego zgromadzenia i niech Twoje imię będzie wywyższone, a nasze serca zbudowane i pokrzepione Twoim słowem. Amen. Chciałbym przeczytać tylko jeden fragment z listu do Koryntian, z 5 rozdziału, który mówi w ten sposób. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. I niech tak się dzieje. Niech w Jezusie Chrystusie wszystko staje się nowe. Ja wierzę, że nam zależy na tym, aby nasze społeczeństwo było zdrowe, aby nasze społeczeństwo było radosne. Czyż tak nie jest? Ale musimy również pamiętać, że bez fundamentu żadne życie nie będzie trwałe. Żadna decyzja nie będzie miała swoich właściwych konsekwencji. Dlatego Pan Jezus mówi na tym fundamencie. W Nim jest początek nowego. Tego, co piękniejszego, tego, co lepsze, tego, co wspanialsze. I nie tak również będzie dzisiejszego dnia. Proszę o zabranie głosu teraz prezydenta naszego miasta, pana Jerzego Talkowskiego, a później panią Magdalenę Krypczak. Dobrze? Jeżeli króciutko możemy prosić.
Proszę Państwa, bardzo mi miło, że mogę tutaj być. Co prawda, jak pastor powiedział, pierwszy raz, ale to nie znaczy, że nie mam kontaktu z panem Jarosławem, pastorem naszym. Dlatego, że jeżeli ma jakieś problemy i przychodzi do mnie, ja staram się w ramach swoich możliwości też rozwiązywać problem jego interesujący. Mnie bardzo jest tutaj przyjemnie, że jesteście tutaj pozbawieni tych wszystkich nałogów, że wyszliście z tego bardzo przykrego dla was stanu, że macie możliwość oparcia się o szerszą społeczność i że ta szersza społeczność na was działa, daje wam siły, daje wam możliwości działania i kształtowania mimo różnych wieków niektórych panów, pań, macie możliwość doskonalenia swojej osobowości i to jest najważniejsze. I że żyjecie w skromności, że jesteście wrażliwi na los innych, że pochylacie się nad tymi, którzy tego potrzebują. To jest najważniejsze. Bez takiego niepotrzebnego blichtru, który stanowi oczywiście zewnętrzny wyraz jakiegoś tam jednoczenia się z jakąś ideą, a nie jest w istocie swojej tym, co powinno stanowić istotę. Czyli nachylenie się, pochylenie się nad człowiekiem i stworzenie tym ludziom, którzy potrzebują wszystkiego tego, żeby oni mogli wychodzić z najbardziej trudnych dla nich okoliczności. Ja sądzę, tutaj pastor Jarosław Siwialski powiedział, że jestem pierwszy raz, ale jeżeli mnie Państwo będziecie zapraszać w miarę moich możliwości, oczywiście będę starał się też tutaj być i dzielić Waszą przyjemną, taką silną imprezę. Życzę Wam, drodzy Państwo, wszystkiego co najlepsze. Ja niestety nie mogę za długo być, ja tu będę jeszcze z pół godziny, ale ponieważ jestem gdzie indziej też umówiony, a też mają inni do mnie jakieś tam prawa, że ja muszę się spotkać z określoną społecznością, także musicie wybaczyć to, że za jakieś pół godzinki będę musiał niestety wyjechać, ponieważ czekają na mnie też inne gremia. Życzę Wam wszystkiego najlepszego, żeby pod wodzą pastora Jarosława Siwiarskiego i innych kolegów, którzy tutaj się prezentują, żebyście Państwo mieli możliwość nawiązywania coraz szerszych więzi. Powiem, że nie tylko tu w Dąbrowie, ale też macie możliwość łączenia się z innymi miastami dla dobra naszej ojczyzny, naszego młodego i średniego i starszego pokolenia. Dziękuję bardzo.
Dzień dobry Państwu, witam wszystkich serdecznie. No cóż więcej mogę powiedzieć, jak Pan Prezydent już prawie wszystko powiedział. Pod kierownictwem Pana Prezydenta reprezentuję profilaktykę uzależnień. Pomagamy Państwu w obszarze przeciwdziałania patologiom społecznym, uzależnieniom w miarę możliwości finansowych, które dostajemy i pod kierownictwem Pana Prezydenta. Pomagamy organizacjom, które działają w tym zakresie. No, jakie środki finansowe są, to Państwo wiecie, to znaczy czasami są duże, czasem małe, no ale w miarę możliwości staramy się tak to robić, żeby wszystkim podzielić, żeby wszyscy Państwo mogli tą pomoc uzyskać i żeby ta nasza współpraca układała się bardzo dobrze. Muszę tu powiedzieć, że bardzo dobrze współpracuje mi się ze Stowarzyszeniem Nową Nadzieja, które reprezentuje pan Henryk Wójcik. Ta współpraca już trwa od kilkunastu lat i myślę, że dalej będzie trwała i w miarę możliwości przy pomocy władzy miasta, czyli pana prezydenta, będziemy państwu mogli pomagać, jak tylko będziecie mogli. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy serdecznie naprawdę za te ciepłe słowa, które zostały do nas skierowane, a też i za taki wyraz tego, że ludzie biedni, ludzie z problemami, ludzie uzależnieni są wam również drodzy i są dla was ważni. Dziękujemy naprawdę z całego naszego serca. Poproszę grupę muzyczną, żeby rozgrzała nasze serca. Będziemy śpiewać pieśni, one będą wyświetlone również tutaj przez rzutnik multimedialny. I zapraszam też do tego, żeby się dołączyć, żeby zaśpiewać wspólnie. I to będzie dobry czas.
Szanowni Państwo, drodzy bracia i siostry w Jezusie Chrystusie, będziemy grać, śpiewać pieśni, które będą mówić przede wszystkim o uwielbieniu Boga. Chcemy oddawać całymi sercami chwałę Bogu, ale także będą to pieśni modlitwy, pieśni świadectwa, co Bóg już uczynił w życiu naszym. I właśnie poprzez te pieśni chcemy, aby Bóg dotknął dzisiaj tych, którzy właśnie potrzebują tej kolejnej szansy, którzy potrzebują upamiętania. Ja tak dziękuję Bogu, że 18 lat temu nigdy nie słyszałem o takim czymś, że Jezus może mi pomóc. Ja przeszedłem wszelkie cykle leczenia. Chwała Panu Jezusowi, że są szpitale odwykowe i bardzo dziękuję Bogu właśnie za psychoterapeutów, za lekarzy, którzy prowadzą taką pracę. Bo ja znalazłem się właśnie w takim szpitalu 18 lat temu w Gorzycach i tam też przybyli bracia i siostry, którzy opowiadali, że jest ktoś, kto może całkowicie zmienić moje życie. Ja mówię, w moim przypadku to już nie ma szans. Oj kochani, ja już zrezygnowałem całkowicie. Przed pójściem na odwyk zamierzałem odebrać sobie życie. Całkowicie myślałem, nie ma sensu w ogóle żyć na tym życiu. Raz stoi obok mnie córka, dzisiaj żona, małżeństwo leżało całkowicie w gruzach. Rozpocząłem dom, ale budowę domu, ale ten dom zacząłem rozbierać. Moi kochani, dzisiaj wybudowałem ten dom. Dziękuję Bogu, Bóg mi błogosławi. 18 lat żyję w trzeźwości, prowadzimy taką pracę wśród osób uzależnionych i pragniemy, aby całe miasto Dąbrowa Górnicza, wszyscy uzależnieni, aby mogli poznać Jezusa Chrystusa, abyśmy mogli współpracować z Stowarzyszeniem GO, z wszystkimi innymi placówkami właśnie, które nie są tą pomoc dla osób bezdomnych, osób uzależnionych, osób naprawdę, którzy żyją w poważnym kryzysie. Dzisiaj leży nam na sercu, aby także i tymi pieśniami pobudzić serca, umysły do uwielbienia Boga, do poszukiwania Boga. Do poszukiwania Boga z całego serca. Będziemy grać taką teraz piękną pieśń. Jezu, dzięki Jezu. Oh, no.
To powie ludziom o Jezusie, powiedz, to im zaniesie dobrą wieść. Czy zechcesz pójść, by drogę wskazać im? Na wielu ludzi błądzi jadowce, które nie znają swego pasterza. Dlaczego milczysz, skoro Jezus znalazł ciebie? Pola gotowe są do śliwa, lecz robotników mało jest. Bóg szuka serc, które ciągle będą służyć Mu. Pola gotowe są do śliwa, lecz robotników mało jest. Zdecyduj się, zdecyduj się. To na kolano powie o Bogu, powiedz, to im zaniesie dobrą wieść. Czy zechcesz pójść, by drogę wskazać im? Popatrzcie, matki płaczą po nocach, widząc przyczynów co dzień pijanych. Dlaczego milczysz, skoro Jezus znalazł ciebie? Pola gotowe są do śliwa, lecz robotników mało jest. Bóg szuka serc, które ciągle będą służyć Mu. Pola gotowe są do śliwa, lecz robotników mało jest. Zdecyduj się, zdecyduj się. Bóg nie ma innych ust jak Twoje, On nie ma innych rąk jak Twe. Dlaczego milczysz? Przecież kiedyś ktoś powiedział Ci. Pola gotowe są do śliwa, lecz robotników mało jest. Zdecyduj się, Bóg czeka wciąż. Zdecyduj się, Bóg czeka wciąż. Zdecyduj się, Bóg czeka wciąż.
Chwała naszemu Panu. Moi kochani, ja bym tutaj jeszcze przy akordeonie. Zaśpiewamy taką piękną pieśń Syna Marnotrawionego. Bardzo dawno nie śpiewaliśmy.
Syna Marnotrawionego do domu przyda Bóg. Wróć pokany synu, wróć do domu. Chociaż dawno rzuciłeś bezpieczny ojca próg, Bóg miłością woła cię wciąż. Jezus woła cię, błąkany synu, pójdź do powierzył mu swój los, wciąż cierpliwie woła, wróć do doła cię. Będzie rzekł duszy świętego ducha głód. Wróć, dopóki Bóg jeszcze zbie. Jezus, woła Cię. Zbąkany synu, pójdź do. Nieś chleba zawsze dom, Ojciec Ciebie woła, wróć do domu, wróć. Pójdź już, są zastawiony, tyś więcej niż mi gość. Wróć łamany swe, wreszcie czuć. Nie.
Thank you.
Szanowni Państwo, ja ze względu na to, że za chwileczkę będę musiał puścić, ale chcę pogratulować tego pięknego zespołu i tych pięknych pieśni. Ja co prawda widziałem tutaj na tym ekranie te wszystkie słowa, ale nie mogłem się wtopić, nie mogłem również zaśpiewać. Natomiast ja Wam gratuluję tej pięknej enklawy, którą tutaj tworzycie, wobec tego świata zła, nikczemności, złej etyki, napadania politykierów jeden na drugiego. I to jest Wasza piękna, piękna możliwość integrowania się w tym środowisku. Ja z tego spotkania odniosłem jeszcze jedno takie odczucie. Mianowicie kiedyś się uczyłem łaciny i łacina podpowiedziała mi taką piękną maksymę, to Seneca powiedział. Ilekroć idę między ludzi, zawsze wracam skromnym człowiekiem. Z tego miejsca widzę bardzo jeszcze skromnym człowiekiem, bardziej wrażliwych na Wasze losy i nie tylko na Wasze, ale na całego miasta. Życzę Wam wszystkiego najlepszego, żeby dalej rozwijać i kultywować te piękne idee nachylenia się ku tym, którzy tego potrzebują i tworzenia takiego pięknego gremium, takiego środowiska, które może jednoczyć i dawać Wam otuchę do dalszej, bardzo pięknej, niekonwencjonalnej, prostej, a jednak skutecznej pracy. Dziękuję za uwagę.
Kochani, Pismo Święte mówi, żebyśmy modlili się o władzę, prawda? Zachęca nas do tego, dlatego proszę, abyśmy wszyscy powstali i pomodlimy się o Pana Prezydenta, także o władzę naszego miasta. Drogi Panie Jezu Chryste, chcemy Tobie podziękować za to, że możemy dzisiaj modlić się o prezydenta naszego miasta, możemy modlić się o władzę naszego miasta i z głębi serca błogosławimy im. Panie, wierzymy, że gdy ludzie potrafią zasiadać razem w zgodzie, tam jest błogosławieństwo. Tam jak rosa, jak olejek, Panie, spływa to błogosławieństwem na cały naród. Panie, dziękujemy Ci za wizytę naszego prezydenta dzisiaj na tym miejscu, że zaszczycił nas. Panie, prosimy, prowadź go dalej. Widzisz jego trudną służbę, widzisz, Panie, często jego obciążone sumienie i serce, Panie, bądź dla niego pomocą i wsparciem. I my, Panie, również pragniemy o niego się modlić, a także o tych, którzy razem z nim zasiadają tam, Panie. Niech to wszystko będzie dla Twojej chwały i dla pożytku Twojego ludu. Amen. Amen.
Ja, proszę Państwa, jestem trzeci raz w różnych okresach prezydentem. Zawsze byłem bezpartyjnym. Brzydziłem się tym złym politykierstwem. Uważam, że na tym stanowisku trzeba bardzo dużo robić. I nasz taki wielki krajan, Karol Adamiecki, dąbrowianin, powiedział tak. Szef, który nie jest społecznikiem, to jest szkodnikiem społecznym. I to jest bardzo wielka idea. Ja to skróciłem tę myśl, on troszeczkę szerzej to przedstawił, ale to jest jeszcze bardzo istotna sprawa, o której powiedziałem. Szef, który nie jest społecznikiem, to jest szkodnikiem społecznym. Dziękuję bardzo.
A ja również pragnę zapewnić, że gdykolwiek Pan Prezydent będzie zmęczony, znużony, to niech to miejsce będzie oazą wypoczynku i zawsze znajdzie tutaj słowo wsparcia i zachęty. Tak będzie? Amen. Niech Bóg błogosławi. Dziękujemy. Pani, impreza dopiero się rozkręca. Także następnym razem będzie jeszcze lepiej. Pieśni będą jeszcze lepiej dopracowane. Ale chwała Bogu, że możemy tworzyć tutaj tą społeczność i nieść nadzieję Wam, ludziom. Poproszę teraz o pierwszy wykład, taki połączony ze świadectwem swojego życia, z jakimiś migawkami ze swojego życia. Podzieli się z nami brat ze zboru w Bielsku-Białej, ze zboru Filadelfia, który jest odpowiedzialny tam za służbę Misja Nadziei, brat Kazimierz Korczyk. Teraz nie zapomniałem. Kluczem do niezapominania jest powtarzanie.
Witam Was wszystkich w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Halleluja. Cieszę się, że po raz pierwszy, podobnie jak przed chwileczką Pan Prezydent mówił, że jest po raz pierwszy tutaj na tym miejscu, ja podobnie. I cieszę się, że możemy wspólnie razem tu być. Kochani, dziękuję bardzo. Kochani, cieszę się, że z nami również jest Pan Jezus Chrystus. Słowo Boże, które tak chętnie czytamy wszyscy. Śmiem twierdzić i wierzę mocno w to, że większość z nas na bieżąco, dzień w dzień, uprawia lekturę Bożego Słowa. To Słowo nam gwarantuje, że gdzie dwóch lub trzech spotyka się w imieniu Pańskim w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, tam sam Bóg, sam Jezus Chrystus, ten żywy Stwórca nieba i ziemi jest pośród tej grupy ludzi. Dlatego cieszę się, że Pan Jezus Chrystus również zaszczycił swoją obecnością naszą skromną społeczność. Halleluja. Witamy Cię, Panie Jezu. Halleluja. Również szkoda, że Pan Prezydent wyszedł, ale nie wiem, wszyscy zwróciliśmy pewnie uwagę na jego ostatnią wypowiedź. Mówił, że w tym potoku tej takiej nieprawości, która przelewa się przez nasz kraj, no dużo jest złych rzeczy, to jest prawda. Ale też chciałbym podzielić się na wstępie taką sentencją, że żeby zło, ktoś powiedział, że żeby zło zatriumfowało, to wystarczy, żeby dobrzy nic nie robili. Zgadza się? Żeby zło zatriumfowało, wystarczy, żeby dobrzy nic nie robili. Ja cieszę się, że jestem dzisiaj wśród ludzi, którzy kiedyś być może byli na dnie, tak jak ja, na dnie nałogu. Ale dzisiaj mamy serca naprawdę przepełnione miłością do ludzi, którzy dalej borykają się z problemem, czy to alkoholowym, czy z narkotykami mają problem, czy z jakimkolwiek innym grzechem. Służymy im pomocą. Cieszę się, że Heniu wraz z pastorem tutaj tak prężnie działają i udało im się nawet zaprosić władze miasta. Ja później zapytałem się, jaka to jest tajemnica, że władze nie odmówiły. I chciałbym również pewnego dnia zaprosić władze miasta Bielska Białej na podobne spotkanie. Wiem, że w Bielsku jest trudno przebić się przez tą machinę, która znajduje się gdzieś tam w ratuszu, ale z pomocą pańską myślę, że jest to możliwe. A potem porozmawiamy z Henrykiem i z pastorem, jak oni to zrobili. Myślę, że to jest przynajmniej dla mnie, powiem wam szczerze, jest to dla mnie wielka lekcja, tak samo pokory. Bo widzę, że w Dąbrowie Górniczej ludzie nie pospali. Ludzie cały czas trzymają rękę na pulsie i chcą, aby naprawdę ta fala nieprawości, która przelewa się przez nasze miasto, była jak najmniejsza, ba, aby jej w ogóle nie było. Zgadza się? Halleluja. Moi drodzy, 16 lat temu, tak się składa, że to już jest 16 rok, kiedy znalazłem się w szpitalu odwykowym w Bulowicach. Po ciężkim ataku epileptycznym ktoś mnie dowiózł do szpitala. I powiem wam, że przez prawie 10 dni ówczesna ordynatorka tamtego szpitala, pani doktor Sochowa, walczyła o moje życie. Byłem totalnie zatruty alkoholem. Wydawało mi się, że jestem sam sobie w stanie w życiu poradzić z problemem, któremu na imię alkoholizm. Też tak się składa, że z wykształcenia jestem magistrem rehabilitacji leczniczej. I w toku studiów mieliśmy teorię uzależnień. I uwierzcie mi, ja wiedziałem, jak każdemu pomóc. Ja byłem nafaszerowany wiedzą, wiedziałem, jak innym pomóc. Ale najgorzej jest pomóc samemu sobie. Nie da się. Naprawdę nie da się pomóc samemu sobie. Robiłem wszystko, co możliwe. I nie dało się. Sięgałem po psychoterapię, po mądre książki i tak dalej, i tak dalej. I za każdym razem fiasko. Za każdym razem, kiedy przysięgi przed żoną, że było to już po raz ostatni, za każdym razem upadek. I w końcu wylądowałem w szpitalu odwykowym w Bulowicach. To jest niedaleko Bielska Białej. Jakieś około 20 kilometrów w stronę Wadowic, jak się jedzie, za Kętami. 16 lat temu. To jest szmat czasu, ale wydaje mi się, że to w sumie nie było tak dawno temu. Przyjeżdżała do nas grupa do szpitala, grupa misyjna, która nazywała się Misja Nowa Nadzieja. Ja dzisiaj jestem liderem takiej misji w naszym zborze zielonoświątkowym w Bielsku Białej, w zborze Filadelfia. I oni, zanim weszli na salę, do której zapraszali nas, wszystkich pacjentów, abyśmy posłuchali, co mają nam do powiedzenia, śpiewali takie radosne pieśni, które dzisiaj również mogliśmy słuchać w wykonaniu grupy uwielbiającej. Ja zawsze zastanawiałem się, co oni takiego mają, taką radość mają, co oni mają takiego, że oni są tacy, a my zupełnie inni. Nam czegoś brakuje. Nam brakuje czegoś, co akurat oni mają. Ale za każdym razem, kiedy słyszałem, że jest to grupa, która reprezentuję Kościół zielonoświątkowy, to ja w swoim sercu, i przepraszam, że powiem to na głos, ale jest to świadectwo mojego życia i myślę, że nie warto wstydzić się świadectwa. Ja w swoim sercu mówiłem, co ja mam wspólnego z jakimiś tam kociarzami. Ja nie pójdę na to spotkanie, bo co oni mają nam do powiedzenia? I tak raz nie poszedłem, drugi raz nie poszedłem, trzeci raz nie poszedłem na to spotkanie, aż w końcu pewnego dnia przemogłem się i mówię, a przecież nie zjedzą mnie. I moi drodzy, stanął przed nami człowiek, który zadał nam wszystkim leczącym się wówczas pacjentom pytanie. Czy są tu ludzie wierzący w Boga? Najpierw cisza. A potem las rąk w górze, oczywiście ja, jeden z pierwszych, również podniosłem rękę do góry. Wszyscy wierzymy w Boga. Mówi, dobrze, opuśćcie swoje dłonie. Powiedzcie mi, co ja trzymam w swojej dłoni? No i ktoś tam z nas krzyknął, to jest na pewno Biblia. Mówi, tak, to jest Biblia. Mówi, niech podniosą do góry swoje dłonie te osoby, które przynajmniej raz Biblię trzymały w swoim ręku. Wówczas, nie wiem, z 2-3 osoby chyba podniosły rękę. Naprawdę, to były takie czasy. Mówi, w porządku. A kto przynajmniej raz to przeczytał? Cisza. Nasze głowy pochylone w dół, spuszczone oczy. I wtedy powiedział coś takiego, co pamiętam i będę pamiętał do końca życia. Mówi, że jeżeli wasz ojciec, który was zrodził, ziemski ojciec, umierając, pozostawia testament. Mówi, nie wyobrażam sobie, aby znalazła się wśród was chociaż jedna osoba, żeby nie wzięła, chociażby ze zwykłej ciekawości i nie przeczytała, co ojciec zostawił mi w spadku. Mówi, oto przed chwileczką każdy z was deklarował wiarę w Boga. Każdy z was przyznał się, że wierzy w Boga. I mówi, oto ojciec wasz niebieski zostawił testament. Przecież Biblia to jest stary, nowy testament. Mówi, oto ojciec wasz niebieski zostawił dla każdego z was spadek. I mówi, nikt z was nie pofatygował się, aby to wziąć i chociaż raz przeczytać. Wiecie co, nie wiem jak moi przyjaciele, pacjenci, ale ja osobiście ze wstydu o mało nie zapadłem się pod ziemię. Naprawdę było mi pierwszy raz tak potężnie wstyd. Nigdy nie sięgnąłem po Biblię, nigdy. Jest ze mną dzisiaj Edzio Błachut, lider misji Nowa Nadzieja z Ustronia. I bardzo, bardzo też kiedyś zapadło mi w sercu takie jego stwierdzenie, w którym mówi, że w jego rodzinnym domu ta księga, ta święta księga była tak traktowana, była taką świętą księgą, że wszyscy, łącznie z nim, bali się ją wziąć do ręki, bo to była święta księga. Autentycznie. Zgadza się, Edziu? Tak to było. Ta księga leżała gdzieś na półce, była zakurzona i od czasu do czasu ktoś ją tam ściereczką odkurzył i to było wszystko. To był cały kontakt z Biblią, bo trudno powiedzieć kontakt z Bożym Słowem. W moim życiu było podobnie. Z dala od Boga. Wydawało mi się, że moja droga, którą idę, jest super. Ale Słowo Boże też nas uczy, że nie jedna droga zda się człowiekowi prosta, a w końcu prowadzi do śmierci. I tak było ze mną. Moi drodzy, po tym nokaucie tam w Bulowicach stanął również przed nami człowiek, który złożył niesamowite świadectwo. Mój przyjaciel Tomek. Powiedział coś takiego, mówi, że pewnego dnia, kiedy chciał spędzić kolejne urodziny ze swoim ojcem. Kupił, nie wiem w jaki sposób on to zrobił, będąc alkoholikiem, ale mówi, kupiłem transporter gorzoły. I z tym transporterem pojechałem do swojego ojca. I mówi, piliśmy na umór, dzień i noc szklankami. I mówi, to picie nasze wyglądało w ten sposób, że po każdej szklance, później kolejnej padaliśmy, zasypialiśmy, a potem jeden drugiego gdzieś tam ocucił, zbudził i znowu zaczynaliśmy pić. I znowu padaliśmy. I tak trwało, i trwało, i trwało. I mówi, że pewnego dnia nie obudził go ojciec, ale obudziła go milicja. Ojciec obok leżał już zapity na śmierć. I mówi, że tak to nim wstrząsnęło, że nie pił parę tygodni, ale potem znowu wrócił do nałogu. I kiedy on opowiedział takie świadectwo, to moje ciało naprawdę przeszły ciarki, ponieważ od razu stanął mi przed oczyma mój nieżyjący już ojciec, nieżyjący dziadek, którzy również zapili się na śmierć. A ja byłem na najlepszej drodze, żeby również zapić się na śmierć. To jest niesamowite. To jest niesamowite. Mówię, wydawało mi się, że kiedyś tak mi się wydawało, że pozjadałem wszystkie rozumy. Wszystko widziałem najlepiej. Taki światły człowiek, wykształcony i tak dalej. Ale potem, kiedy zajrzałem do Bożego Słowa, to Bóg poprzez swoje to wspaniałe, cudowne Słowo weryfikował moją postawę, weryfikował moje poczynania. Moi drodzy, gdybym wcześniej wiedział, że jest taka księga, którą warto czytać, mnie się wydawało, że to jest księga, którą może tylko czytać ksiądz, pastor ewentualnie, jakiś inny duchowny, ale niezwykły człowiek, niezwykły człowiek. Też mi się wydawało, że ludzie, którzy zbierają się w jakiejś tam społeczności, ba, kiedy jestem na usłudze w Bulowicach, a dojeżdżam tam naprawdę co tydzień w czwartek mamy spotkanie z tymi ludźmi, mamy spotkanie z pacjentami, głosimy im Ewangelię i ci ludzie często dopytują się, co to za Kościół. Ach, jestem pewny, że myślą w sercu to samo, co kiedyś myślałem ja. Ale moi drodzy, odstawmy w tej chwili religię na bok. Odstawmy swoje wyznania na bok. Zastanówmy się nad jedną rzeczą. Co to się stanie? Co to się stanie, kiedy kiedyś staniemy przed Bożym tronem łaski, przed Bożym obliczem po śmierci? Jest pewne, bo tak mówi Boże Słowo, że te wszystkie etykietki podcinają nam. Komuś odetną etykietkę katolik, komuś zielonoświątkowiec, komuś baptysta, komuś ewangelik. I tacy nadzy staniemy przed Panem. A Bóg nam zada tylko jedno pytanie. Co ty w swoim życiu zrobiłeś z Jezusem Chrystusem? I Bóg się nigdy nikogo z nas nie zapyta, do jakiego kościoła chodziłem. Kto był twoim pastorem? Nie, to Boga nie będzie interesowało. Bóg o tym wie. Ale Bóg zapyta się, patrząc prosto w twoje serce. Co w swoim życiu zrobiłeś z Panem Jezusem Chrystusem? I to jest niesamowite. To jest niesamowite. Mówię, gdybym wcześniej zaczął czytać Boże Słowo. To jest takie gdybanie. Ale jestem pewny, że nie stoczyłbym się tak daleko na dno, jak stoczyłem się. Kiedy otwieram Boże Słowo, przy powieści Salomona, czytam niesamowity tekst. Myślę, że ci, którzy mieli do czynienia, czy mają do czynienia z problemem alkoholowym, wstydzimy się podnieść rękę do góry. Kto miał problem z alkoholem? Nie wstydzimy się. Mieliśmy problem. Dzisiaj nasze życie jest zupełnie inne. A kto ma do dnia dzisiejszego problem z alkoholem? Niech podniesie rękę do góry również. Moi drodzy, to dzisiaj jesteśmy na dobrym miejscu. Jesteśmy w dobrym miejscu. Tak jest. Jest z nami Jezus Chrystus. Jest moc ku uzdrowieniu. Jest moc ku wybawieniu z opresji, jaką jest alkoholizm. Powracając do Bożego Słowa, otwieram Księgę Przypowieści Salomona i wiecie co? Napotykam na niesamowity tekst. Tekst, którego nas na studiach nie uczono, ale który myślę najlepiej wzwie, taki naprawdę taka sentencja choroby alkoholowej podana jest właśnie na kartach Biblii w Przypowieściach Salomonowych. To jest rozdział, jeżeli ktoś by sobie chciał zapisać, rozdział 23 i będę czytał od 29 wersetu. Kto mówi biada? Kto mówi ach? U kogo jest kłótnia? U kogo skarga? Kto ma rany bez powodu? Kto ma zaczerwienione oczy? Ci, którzy do późna przysiadują przy winie, którzy chodzą kosztować winnej mieszaniny. Nie patrz na wino, jak się czerwieni, jak się skrzy w pucharze i lekko spływa do gardła, bo w końcu kąsi jak wąż. Wypuści jad, jak żmija. Twoje oczy oglądać będą dziwne rzeczy, a twoje serce mówić będzie opaczne słowa. I wyda ci się, że śpisz na pełnym morzu i że jesteś jak śpiący przy sterze okrętu. Bili mnie, a wcale nie bolało. Tłukli mnie, a nic nie czułem. Jak tylko wytrzeźwieję, znów do niego wrócę. Powiem wam, że bardziej precyzyjnego opisu choroby alkoholowej nigdzie nie spotkałem. Niesamowite. Bili mnie, nie czułem, tłukli mnie, nie bolało. I ta nieodparta chęć napicia się, jak tylko wytrzeźwieję, znów do tego wrócę. I ja wracałem wiele, wiele, wiele lat. Właśnie do tego. To jest niesamowite. Bywało tak, że pewnego dnia, wracając pijany do domu, potrafiłem wstrząść taką awanturę, pobić przy okazji żonę, dwie córki, które kochałem naprawdę nad życie. A na drugi dzień, kiedy popatrzyłem prosto mojej żonie w oczy, widziałem, że ma podbite oczy. I pytałem się: Grażyna, co to jest? Ona mówi: Kazik, to jest twoje dzieło. W takim widzie, pijackim widzie alkoholowym, człowiek przestał panować nad swoimi poczynaniami. I to jest niejako normalne. Tak mówią również mądre podręczniki, że do takiego stanu jesteśmy w stanie doprowadzić się. Po kwiaty klękam przed żoną i przysięgam na wszystko, co jest dla mnie święte, że więcej się to nie powtórzy. Za niecałe 3 tygodnie powtórka z rozrywki, jak się to mówi. I byłem bezsilny. I mówię, dzisiaj, jak tak patrzę z perspektywy tych 16 lat, kiedy chodzę trzeźwy, to naprawdę jestem Bogu wdzięczny za ośrodki, takie jak Bulowice, Gorzyce i inne, które mamy w Polsce, gdzie my, których tam dowożą na leczenie, możemy wyhamować, możemy wytrzeźwieć. A przede wszystkim potem bardzo, bardzo poważnie wejrzeć w siebie. Do tamtego momentu wydawało mi się, że i mocno, naprawdę uwierzcie mi, mocno w to wierzyłem, że alkoholikiem jest mój sąsiad, jeden, drugi, dziesiąty. Oni już piją denaturat. Przecież jestem taki porządny facet. Gdzie mi do alkoholika? Wszyscy byli alkoholikami, oprócz mnie jednego. Kiedy znalazłem się tam na leczeniu, musiałem bardzo, bardzo mocno zweryfikować swoją postawę, swoje myślenie. I tam w Bulowicach mają świetny sposób, mają świetnie ustawioną terapię. Pewnego dnia zostałem wezwany przez swojego terapeutę, który wręczył mi kartkę, wręczył mi długopis i mówi: proszę bardzo, musisz napisać piciorys. A więc życiorys, ale troszeczkę inaczej. I musiałem naprawdę bardzo, bardzo, bardzo poważnie zastanowić się nad swoim dotychczasowym życiem. I tak pomalutku to, co wychodziło z głowy, z serca, przelewałem na kartkę papieru. I doszło do tego, że pewnego dnia mogłem przed całą grupą terapeutyczną, przed moim terapeutą, później przed całą grupą terapeutyczną, pierwszy raz wyznać, że jestem alkoholikiem, że naprawdę sobie nie radzę. I to był taki milowy krok w moim leczeniu, taki milowy krok w mojej terapii. I później wspominana już grupa misjonarzy z Nowej Nadziei, z Kościoła Zielonoświątkowego, z Bielska Białej, kiedy przyjechali do nas z Ewangelią, kiedy przyjechali z dobrą nowiną, kiedy było mi dane uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa, było mi dane. Skorzystałem z tego prawa łaski. Łaski od samego Boga. Dzisiaj mamy kolej. Mamy, tak jak ktoś tu powiedział, być może ostatni dzień szansy. Ja otrzymałem taką szansę 16 lat temu tam w Bulowicach. I dzisiaj jestem Bogu wdzięczny za to, że obdarował mnie wtedy mądrym sercem, że mogłem dokonać dobrego, mądrego wyboru. Pierwszy raz w życiu. Że opowiedziałem się po Bożej stronie. Odrzuciłem na bok swoje jakieś tam przekonania, takie czy inne religijne. Postanowiłem zaufać Panu Jezusowi Chrystusowi. Co mnie cieszyło, że ci ludzie nie lansowali jakiejś religii, oni nie lansowali jakiegoś kościoła, ale mówili do nas o Panu Jezusie Chrystusie, który ma moc zmienić życie człowieka. I tak jak mówi się, tonący łapie się brzytwy. Ja szedłem na dno, ja byłem na tym dnie. Złapałem się Pana Jezusa Chrystusa. I do dnia dzisiejszego naprawdę, naprawdę nie żałuję. Bóg jest cudowny. Bóg jest naprawdę wspaniały. Moi drodzy, pierwsze słowa, które usłyszałem od ludzi wierzących, od ludzi biblijnie wierzących w Boga, to były następujące słowa. Bóg ciebie kocha. Wiecie co? To był kolejny nokaut w moim życiu. Jak pomyślałem sobie, że za to wszystko, co człowiek wyczyniał w życiu, za te wszystkie wybryki i tak dalej, dużo by opowiadać. Ja myślę, że piciorysy mamy podobne. Mamy bardzo podobne do siebie piciorysy. I każdy z nas wie, co nawywijał w swoim życiu. I myślę, nie warto mi teraz tego powielać. Ale kiedy zastanawiałem się, że czy ktokolwiek może mnie za coś takiego jeszcze kochać. I okazuje się, że faktycznie jest ktoś. Tym kimś jest Bóg, Stwórca nieba i ziemi, który miuje człowieka. I Słowo Boże, kiedy otwieramy Ewangelię Jana, rozdział 3 i 16 werset. Lubię mówić, że to jest to serce Biblii. To możemy przeczytać taki tekst. Albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Stąd dowiadujemy się o Bożej miłości i nie musimy zadawać pytań. Skąd wiesz, że Bóg może mnie kochać? Ja kiedyś sobie zadawałem takie pytanie. Skąd wiesz, że Bóg może mnie kochać? Na jakiej podstawie Bóg może mnie kochać? To jest bezwarunkowa miłość. Kiedy śledzimy i studiujemy bardziej dokładnie Boże Słowo, przekonujemy się, że Bóg brzydzi się grzechem. Bóg brzydzi się grzechem, ale miłuje każdego grzesznika. Miłuje ciebie i mnie i to jest wspaniałe. Że jest ktoś, kto nas naprawdę kocha pomimo naszych ułomności, naszej choroby, naszych upadków. Niesamowite. Halleluja. Mało tego, w tej samej Ewangelii według świętego Jana, w 10 rozdziale czytamy też niesamowity tekst. Pan Jezus Chrystus kiedyś powiedział do swoich uczniów, że diabeł przychodzi po to, by kraść, zażynać i wytracać. A Chrystus mówi, ja przyszedłem po to, aby owce moje miały życie i miały je w obfitości. Diabeł przychodzi po to, by kraść, zażynać i wytracać. I ja myślę, tak jak tutaj siedzimy, diabłu każdego z nas udało się wyprowadzić na manowce. On jest ojcem kłamstwa, mówi również Boże Słowo. Jest mistrzem nad mistrze, jeśli chodzi o kłamstwo. Perfekcyjnie opanował sztukę okłamywania człowieka. I przypomnijmy sobie, ile razy diabeł oszukał każdego z nas. Ile razy oszukał nas, mówiąc, napij się gorzoły dzisiaj wieczorem. Rozwiążą się twoje problemy. Będzie ci na pewno lepiej. Zobaczysz. Ile razy daliśmy się skusić, ile razy daliśmy się ponieść takiej, sztuczce szatańskiej. Ja osobiście niezliczoną ilość razy. Za każdym razem. Wiedziałem, że jak się napiję, będzie mi dobrze. Ba, nie dbałem o to, co będzie później. Mało tego, że nie rozwiązałem problemów, które dręczyły mnie do tego dnia, ale przyszły jeszcze następne, bo po każdej libacji przychodziły kolejne problemy. One się piętrzyły, pogłębiały. Człowiek znalazł się znowu w takiej matni. Diabłu udało się mnie oszukać wiele, wiele, wiele razy. Przyszedł po to, by kraść również, mówi Boże Słowo. Przyszedł po to, by kraść. I nie wiem, czy zrobiliście kiedyś taki też rachunek sumienia pod kątem piciorysu, kiedy napisaliście własnoręcznie tak zwany litraż. U nas na terapii w Bulowicach również to się praktykuje. Jeżeli już przyznajemy się, że jesteśmy alkoholikami, jeżeli już napisaliśmy ten piciorys, to następnym krokiem, który należałoby jakoś uczynić, to jest obliczyć te wydane pieniądze. Obliczyć te wydane pieniądze, które poszły niestety z gorzołą gdzieś tam do rynsztoku. To są fortuny. Jestem pewny, jakbyśmy tak wszyscy razem teraz zebrali się i mogli odzyskać te pieniądze, Dąbrowa Górnicza byłaby metropolią. Mielibyśmy naprawdę, naprawdę dużo, dużo finansów. No niestety. Kolejny raz diabłu udało się oszukać każdego z nas. Okłamał nas, że będzie nam dobrze. Potem nas okradł. Ale wiecie co? Biblia mówi, że oprócz tego, że on jest ojcem kłamstwa, to on przyszedł po to, aby nas zatracić. Nie wiem, jak było w waszym życiu, ale w moim życiu było w ten sposób, że pewnego wieczoru, kiedy znowu byłem bardzo, bardzo pijany, ale nie na tyle pijany, żeby nie móc schodzić jeszcze. Czułem wyraźnie, że mam wyjść na balkon, mieszkam na 6. piętrze. I teraz po prostu skoczyć z tego balkonu, rozstać się ze swoim życiem. Natrętne, samobójcze myśli. Zrzuć się, załatwisz problem w jednej chwili. Wiedziałem, że w domu niepoukładane, żona nie chce się na mnie patrzeć, dzieci mnie unikają. Wiedziałem, że wszyscy postawili na mnie krzyżyk, z tego człowieka już nic nie będzie. W pracy też zaczęło się nie układać jak należy. Zresztą doskonale wiecie, do czego doprowadza alkohol. I myśl samobójcza, najlepiej byłoby zrzucić się. Dzisiaj też muszę powiedzieć to głośno, że jestem wdzięczny Bogu, że Bóg wtedy zachował mnie. Że nie wyszedłem na tą barierkę i po prostu nie rzuciłem się na dół. Dzisiaj jestem szczęśliwym, zdrowym człowiekiem. Kochani, kiedy mnie odwożono na terapię do Bulowic, moja żona zakładała sprawę rozwodową. Dzisiaj mogę powiedzieć, że po 16 latach jesteśmy szczęśliwym małżeństwem. Do rozwodu nie doszło. Bóg to, co mnie tak udało się poprzez namowę mojego nieprzyjaciela poprzewracać w swoim życiu, Bóg to wszystko posklejał, wyprostował moje ścieżki. I dzisiaj mogę stać tu przed wami już zupełnie jako inny Kazik. Nie ten alkoholik, ale jako zdrowy, normalny człowiek, który ma w sercu bojaźń Bożą, nie tak jak to kiedyś było, który ma w sercu miłość do ludzi, którzy borykają się z problemem alkoholowym. Moi drodzy, tak to już w życiu jest, że kiedy staramy się iść, prowadzić życie po swojemu, to nie zawsze nam to wychodzi. Powiedziałbym inaczej, że często nam nie wychodzi, albo zawsze nam nie wychodzi. Natomiast jeżeli patrzymy na Jezusa Chrystusa, jeżeli patrzymy na, tak jak Boże Słowo mówi, na sprawcę i dokończyciela naszej wiary, wtedy dopiero zaczyna nam się w życiu jakoś wszystko układać. Wszystko składać do kupy, jak się to mówi. I to jest też niesamowite. Moi drodzy, chciałbym jeszcze zilustrować to moje krótkie świadectwo, które przed chwileczką mogłem przed wami złożyć. Chciałbym je zilustrować pewnym fragmentem z Bożego Słowa, który również zapisany jest w Ewangelii Jana. To jest fragment, który zatytułowany jest Jezus chodzi po morzu. Myślę, że wiele razy czytaliśmy ten fragment, ale to jest fragment, który dzisiejszego poranku bardzo, bardzo mocno gdzieś tam w moim sercu przewija się i jestem pewny, że to słowo, które teraz przeczytam, przyda się niejednemu z nas. A gdy nastał wieczór, uczniowie Jego zeszli się nad morze i wsiedli w łódź i popłynęli na drugi brzeg morza do Kafarnaum. Ciemność już zapadła, a Jezus jeszcze do nich nie przyszedł. Morze zaś burzyło się pod wpływem silnego wiatru. Gdy więc przepłynęli około 25 do 30 stadiów, ujrzeli Jezusa chodzącego po morzu i zbliżającego się do łodzi i strach ich ogarnął. A On odezwał się do nich, ja jestem, nie bójcie się. Chętnie więc zabrali Go do łodzi, a łódź od razu przybiła do brzegu, do którego płynęli. Moi drodzy, dla mnie niesamowita historia. Bo wyobrażam sobie właśnie takiego człowieka siedzącego w łodzi swojego życia. Człowieka, który znajduje się w łodzi swojego życia na pełnym morzu i ni z tego, ni z owego przychodzi burza, przychodzi nawałnica i rozglądamy się w prawo, rozglądamy się w lewo i szukamy pomocy dla siebie. Tak było właśnie w moim życiu. Znalazłem się na samym dnie nałogu. I też rozglądałem się, gdzie, skąd przyjdzie pomoc. Okazuje się, że medycyna, której no, niejako jestem przedstawicielem, jest bezradna. Na tyle jest bezradna wobec problemu alkoholowego, mówiąc, że alkoholikiem zostaje się już do końca życia niestety. Pewnego dnia w programie pod tytułem Wódko pozwól żyć pani Halszka Wasilewska zaprosiła pewnego psychoterapeutę, doktora Marcina Binka i zadała mu przed kamerą telewizyjną pytanie. Panie doktorze, czym tak naprawdę jest choroba alkoholowa? Wtedy pan doktor powiedział, jest to śmiertelnie, jest to piekielnie trudna choroba, której tak normalnie nie da się uzdrowić. Tak. I to jest prawda. I my wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że jest to śmiertelna choroba. Ale Boże Słowo mówi, że kogo Syn Boży wyswobodzi, ten prawdziwie jest wolnym. Amen. Halleluja. I moi drodzy, tak było w moim życiu. Kiedy wokół był ten sztorm, kiedy była ta straszliwa burza, ta zawierucha, a ja sam w tej łodzi i też rozglądałem się i pamiętam w Bulowicach 16 lat temu wołałem do Boga. Boże, jeśli Ty naprawdę jesteś, to pomóż mi. Ja miałem powyżej dziurek w nosie swego alkoholizmu, tych wstrzynanych kłótni w domu, tych awantur i tak dalej. Poza tym miałem widmo przed oczyma, widmo śmierci mojego ojca i mojego dziadka. I bałem się, że pewnego dnia również i ja się nie obudzę, tak jak również ojciec mojego przyjaciela. Zapije się na śmierć. Mówiłem, byłem bardzo, bardzo bliski tego. I wtedy było wezwanie. I wtedy, tak jak dzisiaj Heniu tutaj mówił, że był w pewnej, gdzie to było Heniu? Tu, u was, tak? Gdzie była głoszona Ewangelia i na końcu Ewangelii, na końcu całej tej imprezy jest wezwanie. Kto by dzisiaj chciał pojednać się z Panem Jezusem Chrystusem? Kto by dzisiaj chciał zaprosić Pana Jezusa Chrystusa do łodzi swego życia? Ja taki gest w stronę Boga uczyniłem 16 lat temu. Zaprosiłem w jednej krótkiej modlitwie. Panie Jezu, proszę Cię, pomóż i mnie. Chcę być normalnym, trzeźwym człowiekiem. Chcę być wzorowym mężem i ojcem dla swoich dzieci. Chcę być taki jak na przykład mój sąsiad, który przychodzi trzeźwy do domu, którym dobrze się powodzi, który nie bije żony, nie znęca się nad dziećmi, naprawdę im się dobrze układa. Ja pragnąłem dla siebie, dla swojego domu takiego życia. Nie wiem, to jest trudne do opowiedzenia w jednej... Przez parę chwil, jakie spędzam tutaj teraz za mikrofonem. Ale w jednej chwili poczułem coś, co jest trudne do opowiedzenia. Czułem, jak ktoś ten cały ciężar, który przygniata mnie, teraz zabiera i gdzieś oddala ode mnie. Moi drodzy, poczułem się lekki naprawdę jak piórko. Gdybym miał skrzydła, prawdopodobnie bym mógł fruwać wtedy tam w tej sali. Ja miałem pewność, że więcej... Po tej modlitwie oczywiście miałem pewność, że więcej wódki nie wezmę do ust. Moi drodzy, z taką pewnością żyję do dnia dzisiejszego. Spotkałem się w Bulowicach 16 lat temu z żywym Jezusem Chrystusem, którego zaprosiłem do swojego życia, którego zaprosiłem do swego serca, którego zaprosiłem do łodzi swego życia, tak jak kiedyś zrobili apostołowie, kiedy szalała burza. Co Biblia mówi? Ta łódź utonęła? Nie. Ta łódź, mówi Boże Słowo, bezpiecznie przybiła do brzegu. Halleluja. Tak było w moim życiu. Kiedy w moim życiu znalazł się Pan Jezus Chrystus, ta łódź bezpiecznie przybiła do brzegu. Ja dzisiaj mogę żyć bezpieczny w tej przystani. A na straży mojej trzeźwości jest sam Jezus Chrystus. Często będąc w Bulowicach, ludzie mi zadają pytanie, Kazik, jak to jest, 16 lat nie pijesz? Ty musisz mieć silną wolę. Ty musisz mieć silną wolę. Ja mówię, tak, ja miałem silną wolę przez 30 parę lat. Ja dzisiaj mam 51 lat. 16 lat nie piję. Mówię, tyle lat miałem silną wolę. Tak silną wolę, że za każdym razem musiałem się spić, przepraszam za słowo, jak świnia. Taką miałem silną wolę. Dzisiaj wiem, że trzeźwość moja nie polega na jakiejkolwiek silnej woli. Moja trzeźwość polega na wierze w Pana Jezusa Chrystusa. Gdyby nie On, gdyby nie Jego łaska, ja bym leżał tak samo jak wymienieni przeze mnie ludzie parę metrów pod ziemią. To jest pewne. Alkoholik ma dwa wyjścia. Albo zapić się na śmierć, albo żyć w abstynencji. A Pan Jezus Chrystus nam oferuje niewymuszoną abstynencję. To jest niesamowite. I ludzie, którzy brną dalej w alkoholizmie, nie wiedzą, nie rozumieją, o czym my mówimy. Dopóki człowiek osobiście nie spotka się z Jezusem Chrystusem. I cieszę się, że nie muszę tu mówić o religii. Cieszę się, że nie muszę też lansować jakiegoś kościoła, ale mogę mówić o żywym Bogu, o Jezusie Chrystusie, którego kiedy zapraszamy do łodzi swego życia, kiedy zapraszamy Go do swych serc w krótkiej modlitwie, Bóg czyni niesamowity cud w naszym życiu i sprawia, że to, co nie pozwalało nam normalnie funkcjonować, nagle tego nie ma. Nagle czujemy się naprawdę wolni i to jest niesamowite. Czujemy się wolni. Jest to śmiertelna choroba. Zgadzam się z tym w 100%. Ale dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I teraz z tego miejsca chcę to powtórzyć jeszcze raz. Dzięki Panu Jezusowi Chrystusowi zawdzięczam swoje szczęście małżeńskie. Zawdzięczam Mu życie, nie tylko to tu na tej ziemi, ale to wieczne życie. Mam pewność zbawienia w swoim sercu. Tak również mówi Boże Słowo. Warto, naprawdę warto było tego wieczoru 16 lat temu zaufać Panu Jezusowi Chrystusowi. Halleluja. Moi drodzy, spotkaliśmy się nieprzypadkowo w takim gronie. Ja z premedytacją pytałem, kto z nas ma jeszcze problem z alkoholem? Kochani, warto, naprawdę warto, a skoro tu jesteś, to jestem pewny, że przyprowadził cię tu sam Bóg, abyś usłyszał między innymi te słowa, że warto w krótkiej modlitwie zaprosić żywego Boga, Pana Jezusa Chrystusa do łodzi swego życia. I twoja łódź bezpiecznie przybije do brzegu. Bezpiecznie przybije do brzegu. Tak jak udało się apostołom, jak udało się i mnie w swoim życiu, jak udało się nam wszystkim, którzy dzisiaj możemy świadczyć, że jestem wolny dzięki Bożej łasce. Amen? Halleluja. Moi drodzy, ja będę kończył. Natomiast z tego miejsca chciałbym wszystkim nam życzyć jak najobfitszego Bożego błogosławieństwa. Życzę każdemu z nas, aby i modlitwą moją również jest to, aby Duch Święty, to słowo, które dzisiaj było słyszane, które będzie jeszcze głoszone, mogło zostać przeniesione do naszych serc. Aby to słowo nie tak jak było kiedyś może w naszym życiu, że słyszeliśmy coś, jednym uchem wchodziło, drugim wychodziło. Aby to słowo naprawdę zostało w naszych sercach, aby w przyszłości mogło wydać owoc. To jest ważne. To jest ważne. Niech was wszystkich Bóg błogosławi. Dziękuję.
Może ktoś po dzisiejszym dniu będzie za jakiś czas mógł stanąć na tym miejscu i powiedzieć, warto było 4 lutego być tutaj i warto było podjąć decyzję, aby uchwycić się Bożej obietnicy, aby uchwycić się tego, co Pan Jezus Chrystus oferuje. I myślę, że będziemy mieć czas na to, aby jeszcze posłuchać innych mówców, aby posłuchać relacji ludzi, którzy mieli głębokie życiowe problemy, a później wieczorem, kiedy będzie ewangelizacja, podjąć decyzję. I może ty będziesz mógł powiedzieć, warto było. Poproszę teraz Henię. Henia to jest nasza taka kościelna poetka. Pisze to, co Pan Bóg wlewa do jej serca i robi to naprawdę z miłością. I posłuchajmy tych pięknych wierszy.
Chwała Bogu, bracia i siostry. Ja też kiedyś byłam bardzo mocno uzależniona od alkoholu. Piłam ponad 20 lat. Piliśmy razem z mężem oboje. Przez 7 lat próbowałam walczyć z alkoholizmem. Chodziłam na terapię, na grupy AOS-kie. Zapijałam, nie udawało mi się to. Ale 5 lat temu tak naprawdę Jezus Chrystus przyszedł do mojego serca, przyszedł do mojego domu. I razem z mężem idziemy już drogą trzeźwości. Chciałam przeczytać taki wiersz. Szydercze spojrzenia ludzi i słowa, co ranią jak sztylet. Nie chciałam za moku się więcej obudzić. Do piekła kupiłam już bilet. W zamkniętym kręgu beznadziejności, upokorzenia, nienawiści i strachu tkwiłam jako więzień swoich słabości, jak kotka przyklejona do rozgrzanego dachu. Przerażenie, rozpacz i znikąd pomocy. Wtapiałam się w ciemną otchłań, w bluźnierczych myślach pijanej nocy. Nie mogłam zobaczyć, gdzie cicha przystań. Lecz Chrystus Pan któregoś dnia sam przyszedł i podał mi rękę. Gdy życie moje sięgnęło już dna, na siebie wziął całą udrękę i szepnął cicho do serca mego: chodź za mną i przestań się bać. Wskażę ci drogę do życia wiecznego. Wystarczy mi tylko zaufać. Chwyciłam się mocno tej obietnicy i kroczę śmiało za moim Bogiem. Codziennie czerpię siłę z Jego krynicy. Z Jezusem upaść nie mogę. Drugi taki wiersz. Gdy wilk się czai u drzwi i w okna policjant zagląda, gdy na gołej podłodze już śpisz i na puste butelki spoglądasz, widzisz otchłań czarniejszą niż smoła, znikąd rady i znikąd pomocy, i z dna piekła sam diabeł cię woła, trzymając w pętach alkoholowej mocy. Szubienica zaciska twą szyję, myślisz w bólu, że wyjścia nie ma, nie wiesz, po co na świecie tym żyjesz, jak rozwiązać ten trudny dylemat. Przyjdź pod krzyż do Jezusa, złóż wszystko na Jego ramiona, odejdzie na pewno do wódki pokusa. Nasz Bóg nawet śmierć pokonał. On może ci pomóc w każdej potrzebie, zbolałą duszę wyleczy z ran. Stoi przed tobą i czeka na ciebie, wspaniały, cierpliwy, najdroższy nasz Pan. Może jeszcze jeden? Albowiem Bóg tak umiłował świat. Często cytuję te słowa, choć 2000 minęło już lat, nade mną się też ulitował. Jak ciężko było ci, Chryste, dźwigać za mnie ten krzyż. Wziąłeś na siebie me winy wszystkie. Czym mogę odwdzięczyć się dziś? Zhańbiony, wzgardzony, wyzuty ze czci, w pokorze znosiłeś dręczenie. Ile musiało być w tobie miłości, skoro znosiłeś takie cierpienie? Umarłeś za grzechy ludzkości, by z martwych powstać do życia. Nikt nie miał dla ciebie litości. Dali ci nawet ocet do picia. Wykonało się, wyrzekłeś ostatnie słowa. Zbawienie spłynęło na ziemię. Na zakrwawione ramiona opadła głowa. Oddałeś Bogu swe tchnienie. Przychodzę dziś na Golgotę z nadzieją, miłością i wiarą, by wstawiać się za ludźmi, którzy cię jeszcze nie znają. Może ostatni jeszcze przeczytam, dobrze? Już nie wiem, czy będzie czas. Przez kilka miesięcy nie napisałam nic nowego, ale ostatnio modliłam się mocno do Boga i z wiarą usiadłam i piszę coś takiego. Biorę do ręki długopis i czekam na Pana. Wierzę, że każda linijka tego wiersza będzie przez Niego podyktowana, że będzie to pieśń najpiękniejsza. Tam skarb Twój, gdzie serce Twoje, Jezus tak do mnie powiedział. Czy są to pieniądze, czy piękne stroje? Czy chcesz żyć w przepychu, czy skromnie? W Tobie, mój Chryste, mam wszystko. Tak głośno me serce krzyczy. Chcę być przy Tobie bardzo blisko. Nic innego się więcej nie liczy. W Tobie, tak, w Tobie mam wszystko. Miłość prawdziwą, wieczne życie. Pokochałeś mnie przecież mimo wszystko i udzielasz swej łaski obficie. Jezus miłuje każdego grzesznika, rozpostarł ramiona na krzyżu i czeka. Czy duch pokuty Twe serce przenika? Bóg przelał swą krew za każdego człowieka. Nigdzie nie znajdziesz takiego spokoju, jak tylko u stóp naszego Pana. Może odejdziesz pełen goryczy i niepokoju, a może w pokorze padniesz na kolana. Jezus tak chętnie każdemu przebacza, trzeba Go tylko z wiarą o to poprosić. Miłość niebiańską w koło roztacza. Może dzisiaj Zbawcę do serca zaprosisz.
Poproszę teraz Janusza. Chodź, Janusz. Janusz podzieli się z nami tym, co przeżywał, tym, czego doświadczył i czego doświadcza. Prosimy, Janusz.
Witam wszystkich serdecznie. Mam trochę tremę, bo już dawno nie mówiłem przy takim dużym gremium, ale to jest zaszczyt. Zaszczyt dla mnie, że mogę mówić o kimś, kto zmieni moje życie. Ktoś, kto wyrwał mnie z bagna, ktoś, kto podniósł mnie praktycznie ze śmieci. Byłem nikim, już dla rodziny byłem stracony, dla rodziny byłem przeklęty i nigdy nie wierzyłem w to, że cokolwiek się może zmienić. Może tak na początku się przedstawię, mam na imię Janusz, urodziłem się w Szczecinie. Ojciec nie pił, tata też nie pił. Ja z początku też pamiętam, kiedyś tata sam tam od czasu do czasu wypił jakieś piwko. Ja spróbowałem, mówię, w życiu się tego nie napiję. Ta gorycz to wszystko, mówię, w życiu nie napiję się piwa. Ale czas sprawił tak, że byłem leniem, chciało mi się chodzić do szkoły, to poszłem do szkoły budowlanej. Tam była na hydraulika 2 lata, bo to był najkrótszy okres nauczania. Byłem zdolny, a nie chciało mi się uczyć. I w ciągu 2 lat ukończyłem szkołę i poszłem pracować jako hydraulik na budowę. Tam pierwsze moje wejście z alkoholem było właśnie takie, że trzeba było wypić szklankę musztardówki. Od tego się zaczęło moje spotkanie z alkoholem. I wówczas coraz bardziej pogrążałem się w tym wszystkim. Pogrążałem się w tym bagnie. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, że jestem uzależniony. Uważałem, że alkohol mi pomaga we wszystkim. W międzyczasie zmieniłem sobie pracę. Pracowałem na kolei. No i podczas pracy na kolei były takie historie, że coraz częściej człowiek pił i po prostu się nie przychodziło do pracy. No to był taki sytuacja, że symulowałem, że mi korzonki bolą i pogotowie mnie zabrało do szpitala na neurologię. Tam poznałem moją przyszłą żonę. Ona też, doprowadziłem do tego, ona była mężatką w tym czasie, doprowadziłem do tego, że ona się rozwiodła. Doskonale się maskowałem, nie znała z mojej strony i to wszystko w jakiś sposób coraz bardziej pogłębiało. Doszło do tego, że wzięliśmy ślub, ona się rozwiodła, wzięliśmy ślub cywilny. No i a jej mąż był dyrektorem w Stargardzie Szczecińskim, no to przyjął mnie do pracy. No i ja miałem piękne marzenia, że będę sobie wybuduje dom. Żona też była tym zachwycona. No i kupiliśmy sobie działkę. Z pracy dostałem pierwszą ratę pożyczki. Jak dostałem pierwszą ratę pożyczki, tak mnie wcięło na 2 tygodnie. Praktycznie wróciłem po 2 tygodniach, goły i wesoły. Żona mówi, co się stało? Zacząłem wymyślać dziwne historie. No ale trzeba było się przyznać, że rata została przepita. Zdążyliśmy tylko wylać fundamenty i na tym się skończyło. Nasza budowa, nasze marzenia. Ale była taka sytuacja, że coś trzeba było zrobić. Coś trzeba było w swoim życiu zrobić, żeby coś zmienić. Drugi szwagier mieszkał tu w Dąbrowie Górniczej i w tym czasie dał mi znać, że jest możliwość otrzymania mieszkania w krótkim terminie, bo zostaje budowana koksownia. Nie będą przyjęcia na koksownię. No to bardzo szybko się pośpieszyłem, przyjechałem tutaj, załatwiłem sobie przyjęcie, zawieźli nas, wysłali nas do Dzieszowic, tam żeśmy pojechali na przyuczenie. Tam dopiero się zaczęło moje apogeum, pijaństwo. Z dala od żony, z dala od wszystkiego. A że miałem dosyć mocną głowę, to po prostu dochodziło do tego, że spiłem z kolegami, okradałem ich później, jak oni się zapili. Oprócz zabijania robi człowiek wszystko. Bogu dziękuję, że nikogo tylko nie zabiłem. Nie chcę tutaj opowiadać całej swojej historii, bo każdy wie, co człowiek uzależniony od alkoholu wyprawia. Dochodziło do tego, że nawet chodziłem wieczorem po śmietniku, zbierałem chleb, gdzieś się szło jakąś cebulę, żeby po prostu w jakiś sposób przeżyć, bo wszystko się po prostu przepijało. Po roku czasu musiałem szybko prosić kierownika stamtąd, żeby już mnie wysłał, bo tam już mnie szukali i jako dłużnik i po prostu byłem, tam już byłem przegrany. No i załatwiłem z kierownikiem, że przyjechałem tu na koksownię przyjaźń. No i co? Tu w ciągu niedługiego czasu otrzymałem mieszkanie. No to uważałem wtedy, że żona przyjechała. Mówię, no to teraz już obowiązek małżeński spełniłem, jest mieszkanie, wszystko jest, no to teraz mogę sobie hulać. No i zaczęło się ponowne ostre picie. Doszło dano mi do zrozumienia, żebym szybko się zwolnił z koksowni, bo inaczej to stracę mieszkanie i wszystko. Zwolniłem się i poszedłem z powrotem pracować jako hydraulik już do prywatnej firmy. Szybko tam awansowałem na brygadzistę, a że szefem firmy był też prezes, który nie stronił od alkoholu. No i tam praktycznie pracowałem przez 5 lat, a te 5 lat już było masakrą. Żona już po prostu nie mogła na mnie liczyć. Sam siebie nienawidziłem. Były takie momenty, że brałem nóż i chciałem się po prostu zabić. Zabić się, bo już Miałem wszystkiego dosyć. Miałem dosyć tego życia. Nienawidziłem siebie. Do domu już nie jeździłem, do rodziców ze Szczecina, bo po prostu oni wiedzieli, że jak przyjadę, to coś ukradnę, coś zmocę. Nie chcieli nic. Nie chcieli mnie po prostu. Ja już też nie chciałem, bo wiedziałem, że krzywdzę ludzi, a nie mogłem nad tym zapanować. Po prostu nie panowałem nad tym, co robię. Doszło do takiego momentu, że po prostu życie mi obrzydło i mówię, nie mam odwagi się zabić, to będę pił tak długo, aż się zapiję na śmierć. Zacząłem pić praktycznie przez 5 miesięcy. W międzyczasie jeszcze zacząłem chodzić do klubów AOS-kich, do klubu Blok w Dąbrowie Górniczej, do poradni odwykowej. Tam dziękuję Bogu i za te kluby, że właśnie tam mogłem usłyszeć, że jestem uzależniony, ale ja jeszcze wtedy z tym nie mogłem się pogodzić. Nie mogłem się z tym pogodzić i zawsze uważałem, że alkohol to jest taki, który leży na śmietniku. Niestety ja też nim byłem. Wielokrotnie leżałem na śmietniku, a o tym nawet nie wiedziałem. I mówię, zapiję się na śmierć. Piłem praktycznie przez 5 miesięcy non stop. Dostawałem już zapaści, padaczka. Po prostu chciałem ze sobą skończyć. Ale doszło do tego, że żona już nie mogła patrzeć na mnie, jak się męczę, i zaproponowała mi, że jeszcze mnie zawiezie na odwyk. Pojechałem do Gorzyc. Po prostu nie wierzyłem w to, że cokolwiek się w moim życiu może już zmienić. Wiedziałem, że jestem przegrany, ale mówię, robiłem to tylko ze żoną, żeby ona już po prostu miała ze mną spokój. Bo już nie miałem co jeść, to nawet jeść z lodówki, podglądałem za jej pieniądze jedzenie. I pojechałem do Gorzyc. Wiecie co? I w momencie, jak już żona mnie odstawiła do Gorzyc, coś do mnie doszło do świadomości. Jak stanąłem przed tą bramą, gdzie piszę w szpital odwykowy, mówię, co się stało w moim życiu? Co się stało w moim życiu? Gdzie ja tu wylądowałem? Mówię, Boże, co się ze mną dzieje? To było straszne. Dopiero w tym właśnie momencie zrozumiałem, że coś jest nie tak w moim życiu. Że jestem nikim. Że jak bardzo wiele osób, ludzi skrzywdziłem. To było dla mnie straszne. To było dla mnie straszne przekroczenie tej bramy. Mówię, gdzie ja wchodzę do ludzi, którzy są z jakiegoś półświadka, przestępcy, a ja niby dobry człowiek, mi się wydawało, taki dobry, fajny chłopak i ja muszę wejść, przekroczyć tą bramę. Żona pojechała, no i zamieszkałem tam w tym szpitalu i rozmawiam z tymi współtowarzyszami, którzy mieszkają też na pokoju. Wszyscy słyszę, ten mówi, że wrócił drugi raz, trzeci raz, czwarty raz. Jeden tam mówi, że już 16 raz jest na odwyku. Mówię, po co ja tu przyjechałem? Mówię, nie ma żadnej nadziei, chłopie. Za kilka lat może znowu wrócić, będziesz pił. Wiecie co, ja pojechałem tam z myślą, że coś się w moim życiu zmieni. A tam nawet na miejscu ludzie pili, wychodzili wieczorami, kupowali jabłone i pili. Ja mówię, co się dzieje? Po co ja tu jestem? Przyjeżdżała tam taka misja i oni po prostu wieczorami spotykali się 2 razy w tygodniu i mieli takie spotkania przy muzyce, przy cieście. I większość tam nie chciała do nich chodzić. Ale ja mówię, pójdę, bo nie byłem golas, nie miałem nic. Lubiłem wypić kawę, lubiłem słodycze, oni zawsze z jakimś ciastem przyjechali. Mówię, pójdę, zobaczę. Jeszcze tak, żeby się nie wstydzić, usiadłem na tej świetlicy. Niziutko mówię, żeby mnie ktoś tam później nie zobaczył z kolegów, nie wyśmiewał mnie, że do jakiejś sekty chcę wstąpić albo cokolwiek. I zacząłem słuchać właśnie takich świadectw, jak ja w tej chwili mówię. Że jest ktoś, kto może zmienić twoje życie. Że jest ktoś, kto wyrwał. Nie bardzo w to wierzyłem. Bo ja już ani w Boga nie wierzyłem, ani w nic. Po prostu zaciekawiło mnie to, ale brakowało mi decyzji. Brakowało mi decyzji. Po miesiącu przyjechała do mnie żona i mówi, Janusz, co się stało? Ja mówię, co się stało, dziewczyno? Nie, po co, żeś tu przyjechała? Przecież mówię, ona mówi, Janusz, jestem chora na raka. Dla mnie to był szok. Mówię, Boże, to ja przyjechałem tu na odwyk, to ja przyjechałem coś zrobić w swoim życiu, a Ty czynisz takie rzeczy. Mówię, dlaczego nie ja, dlaczego żona? To ja powinien mieć taką chorobę, to ja powinien... Ona mówi, przez 12 lat naszego małżeństwa nic tylko, ale znała alkohol. Moje kłamstwa, moją budę. Jeszcze nie musiała prostować moje ścieżki. Dla mnie to spadło jak grom z nieba. Mówi, Janusz, jesteś mi w tej chwili potrzebny. Ja mówię, dziewczyno, jak ja Ci pomogę, jak ja potrzebuję pomocy? Co ja Ci zrobię, dziewczyno? Żona mówi, nie wiem, co zrobić. Mówi, ja potrzebuję twojej pomocy. Przyjeżdżaj, mówi, bo ja sama nie dam rady. Żona pojechała, ja z tym wszystkim zostałem. Wiecie co, wyszłem, chodziłem do północy, płakałem, wyzywałem na Boga, przepraszałem. Nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. Wiedziałem jedno, że w jaki sposób muszę pomóc żonie. Chociaż w tym momencie nie zabić. I całe nasze małżeństwo, 12 lat naszego małżeństwa, ją zawodziłem. Wiedziałem, że teraz nie mogę jej zawieść. A nie wiedziałem, jak to zrobić. Szefem całej tej misji, która tam przyjeżdżała, był taki Paweł, był zwykły murarzyna, który właśnie mówi, Janusz, też poszedł na to spotkanie, była niedziela, mówi, Janusz, też takie było wezwanie ewangelizacyjne, mówi, Janusz, jest ktoś, kto może zmienić twoje życie, jest z nim Jezus Chrystus. Ja mówię, nie wiedziałem, co zrobić, ale mówię, muszę coś zrobić. Muszę pomóc żonie. I wyszłem i modliłem się z tym Pawłem, z innymi kolegami. Mówię, Boże, jeżeli jesteś, to ratuj mnie. Ratuj mnie, ja chcę żyć. Ja chcę być innym człowiekiem. Ja chcę być człowiekiem, który może być innym. Ja już nie mam siły. Mówię, ja nie chcę stąd wyjść tym, kim byłem. I prosiłem Boga na kolanach i mówię, Boże, zmień moje życie. Ja mam dosyć kłamstwa, dosyć obłudy, dosyć tego wszystkiego. Gdzie co? Paliłem 2-3 paczki dziennie papierosów. Kłamałem jak szewc. Okradałem ludzi. Tego dnia, nie wiem, to jest trudno opisać, co się stało w moim życiu, ale coś zaczęło się zmieniać. Na drugi dzień poszłem do terapeutów w poniedziałek, mówię, muszę opuścić na własną prośbę ten odwyk, bo muszę pomóc żonie. Mówi, Janusz, nie jedź, bo ty potrzebujesz pomocy. Ja mówię, niech się dzieje, wola Boża, mówię. Ja muszę jechać pomóc żonie. Wróciłem z odwyku. Żona walczyła jeszcze z tą chorobą 1,5 roku. Jeździła do Gliwic, brała we mnie, ale nic to już nie pomogło. Umierając na moich rękach, powiedziała, Janusz, dziękuję Ci za te 1,5 roku, które tak najbardziej potrzebowałem Ciebie. Za to, że byłeś trzeźwy, że mogłam liczyć na Ciebie. Mówię, dziękuję Ci za te tylko 1,5 roku, gdzie naprawdę mogłam liczyć na Ciebie. Całe nasze małżeństwo to było jedno wielkie kłamstwo, ale przez te 1,5 roku mogła liczyć nade mnie. Odeszła z Jezusem na ustach. Odeszła z Jezusem na ustach. Powiedziała, Janusz, dziękuję Ci. Wiecie, to jest wspaniała rzecz. Wspaniała rzecz, jak Bóg może zmieniać człowieka. Nie wierzyłem w to, że będę umiał dawać morfinę. Nikt mnie nie nauczy. Nauczyłem się dawać zastrzyki. Sam jej podawałem morfinę, bo boleści miał straszne męki. I naprawdę Bogu dziękuję za całe moje życie. Wiecie, co Pan Bóg zaczął zmieniać wszystko. Nawet nie wiedziałem, kiedy przestałem kraść. Nawet nie wiedziałem, kiedy przestałem klnąć. Pan Bóg zabrał mi palenie, to co kiedyś próbowałem chyba ze 20 razy. Jednego dnia, jednej modlitwy się stało to wszystko. Nie wiedziałem, jak to się stało. Wiecie co? Po jakimś czasie nauczony byłem. Nie umiałem żyć sam. Modliłem się o żonę. Bóg dał mi żonę. Dał mi córeczkę. Dał córeczkę, która dzisiaj nie zna ojca alkoholika. Nie zna ojca alkoholika, nie wie, co to przemoc, co to bicie, co to kłamstwo, co to oszustwo. Bogu dziękuję właśnie, że Bóg tak naprawdę zmienił moje życie. Dzisiaj kończę budowę swojego domu, upragnionego kiedyś, który jeden przepiłem. Dzisiaj kończę budowę swojego domu. Dziękuję Bogu za zawdzięczam przede wszystkim Jezusowi. On to wszystko dał mi. Dał mi wolność, dał mi radość. Dzisiaj mam wspaniałych rodziców, którzy mnie kochają, ja ich kocham. Mogą na mnie liczyć. Jadę do domu, to nie muszę patrzeć na moje ręce, że ich okradnę, że nie muszą za mną chodzić. Wiedzą, że mogą zawsze na mnie liczyć. W pracy. Mam wspaniałą pracę. Pracuję w gazowni w Dąbrowie Górniczej. Kiedyś się wydawało, że będę nikim, że jestem straconym człowiekiem. A uczynił to Pan Jezus. Zmienił całe moje życie. Wierzcie mi to. Tylko Jemu to zawdzięczam. On jest tym, który to wszystko zmienił. Ja byłem stracony dla życia, dla świata, dla siebie, dla całej rodziny, dla ludzi. Dzisiaj jak jadę do Szczecina, to mówię, Janusz, co się w Twoim życiu zmieniło? Co się stało? Ja mówię, poznałem Pana Jezusa. To On zmienił moje życie. Dziękuję.
Witam serdecznie. Chciałam powiedzieć, także cieszę się bardzo, że możemy tutaj razem współpracować. Słychać? Że możemy razem współpracować tutaj z Heniem. Heniu nawiązał z nami kontakt. Ja pracuję w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. I pewnie znacie takie powiedzenie, pomagając innym, pomagasz sobie. Myślę sobie, że pomagając innym, ja również pomagam sobie. Utrzymując kontakty z Nową Nadzieją, ze Stowarzyszeniem Nowa Nadzieja, bardzo jest mi to pomocne w mojej pracy. To takie materialne, jakby można dotknąć tego, prawda? Bo tutaj mówicie o takich mistycznych różnych rzeczach, które się dzieją przy pomocy Boga. Ja tutaj mówię o takich rzeczach, które są takie prawdziwe, realne, że to mi pomaga, ponieważ jak już nie daję rady i już nic nie działa, to wtedy mówię, idźcie do Zielonoświątkowców i wysyłam, tam Pan Jezus wam pomoże. I rzeczywiście tak się dzieje. I rzeczywiście tak się dzieje. Mamy namacalne jakby dowody na to, prawda? Myślę sobie, pani Madzia tutaj też mówiła o takiej rzeczy, jak pomoc materialna. Pan prezydent mówił, że przywódca, który nie jest społecznikiem, jest barbarzyńcą, prawda? Zacytuję jego słowa. Szkodnikiem, przepraszam. Przekręciłam. Jest szkodnikiem. Myślę sobie, że miał tutaj dużo racji w tym, bo myślę sobie, że jeżeli materialnie nawet pomagamy, tutaj miasto pomaga, powiedzmy, rozwijać to Stowarzyszenie Nowa Nadzieja. To jest tak, że ludzie nasi z miasta korzystają z pomocy tego stowarzyszenia. Jeżeli jeden człowiek trzeźwieje dzięki temu stowarzyszeniu, to przy tym zdrowieje cała rodzina. Czyli to będzie jeden człowiek, żona bądź mąż, będą to dzieci, prawda? I ta druga strona, znowu żona bądź mąż, bo tutaj mówię o osobie uzależnionej i osobach współuzależnionych. Także myślę sobie, że to jakby działa w dwie strony, że dajemy coś, ale otrzymujemy też. Jeżeli otrzymujemy zdrowiejących ludzi, to oni już nie pójdą do opieki społecznej, to te pieniądze z powrotem wrócą, słuchajcie. Te pieniądze z powrotem wrócą do miasta. Czyli bardzo fajnie tutaj pan prezydent rozumuje swoją misję w daniu ludziom. Też materialnie pomaga, prawda? I później te pieniążki zostają w mieście, bo nie musi dawać na zasiłki dla bezrobotnych, bo ludzie, którzy trzeźwieją, tak jak tutaj Janusz mówił, ja sobie buduję dom, bo trzeźwieję, inny kupuje samochód. Czyli ludzie się rozwijają, poprawiają swój byt materialny, nie potrzebują wisieć na zasiłkach w Urzędzie Miasta. Myślę, że to właśnie chciałam podkreślić, że to jest takie bardzo ważne, żebyśmy współpracowali, i to wtedy daje efekty. Jeżeli będziemy na siebie patrzeć z boku, jeden na drugiego, jeden drugiego podgryzać, to nic z tego nie będzie. Słuchajcie, musimy ze sobą współpracować i być mili dla siebie i kochać się wzajemnie.
Dziękujemy za te słowa. Oczywiście chcemy współpracować i cieszymy się, że są ludzie w mieście, są ludzie gdzieś tam na szczycie, gdzieś tam w urzędzie czy u władz, którzy chcą współpracować, odrzucając wszelkie jakieś bariery, i to jest naprawdę dla nas cenne. A wracając też do tego, co mówił Janusz, Biblia mówi tak, to powiedział sam Bóg, wynagrodzę wam szkody lat, których plony pożarła szarańcza. Dobry Bóg ma moc wynagrodzić to, co w życiu żeśmy stracili. On pobłogosławi. On jest naprawdę realny. On jest autentyczny. I kiedy przychodzimy
w Jego objęcia, kiedy naprawdę zwracamy się do Boga, takie rzeczy się dzieją. Pan Bóg wynagradza nam te stracone lata, pomaga nam odbudować to życie. Powiem wam, kiedy ja się nawróciłem, przed nawróceniem nie płaciłem podatków, a jak je płaciłem, to byłem oszustem, jeździłem bez biletu, ale kiedy na swojej drodze spotkałem Jezusa Chrystusa, to i państwo na tym skorzystało. Bo zacząłem i płacić uczciwie podatki, robię to do dzisiaj, uczciwie jeżdżę środkami komunikacji i nie mam zamiaru nikogo szukać. Ani państwa, ani biednego, ani bogatego. Dzięki Panu Jezusowi. Amen.